No, chciałam wam powiedzieć, bo to wiem, że to są ciężkie sytuacje i ciężkie sprawy. I też mi to Pan tak położył na sercu, ale powiem wam taki przykład. Bo na naszym zawodzie tam była taka pani, przychodziła na koncerty, potem się mnie pytała, żeby tutaj iść ze mną na nabożeństwo. I od tego czasu, co tutaj przychodziła, to ja ją zawsze odprowadzałam tam na zawodzie. I po tym, żeśmy tam widziały, że tam jest taki plakat wróżki. Na płocie to tam wisiało i to. I zaczęłyśmy tam mówić, że coś musimy z tym zrobić. I idąc tu ze zboru, tośmy tam stanęły, ona wzięła swoją komórkę i zadzwoniła do tej wróżki. I powiedziała jej, czy ona wie w ogóle, co ona robi, że przecież to jest wielki grzech, że to się Panu Bogu nie podoba i jak ona może takie rzeczy czynić. Ale ona jej tam nic nie odpowiedziała, trzasła z tym telefonem i koniec. I co po tym? Objęłyśmy się i zaczęłyśmy się tam w tym miejscu modlić. Panie, pomóż, żeby to znikło, żeby po prostu to ludzi nie pociągało, ale żebyś Ty po prostu rozprawił się z tym i żeby to znikło. I możemy się cieszyć z tego, bo idąc na zawodzie na koncert, za tydzień już tego nie było. I chwała Panu. A następne było takie coś na zawodziu tam na górze też, niedaleko szpitala. No to też, cośmy tam jechali koło tego samochodem, tośmy stanęli z boku i zaczęliśmy się o to modlić i też do pewnego czasu wszystko znikło. I chwała Panu, i wiem, że to są straszne ciemności, które mogą człowieka zniszczyć i trzeba naprawdę się z tym rozprawiać i jak tylko najdalej od tego być. I też dziękuję, że mi to Pan kładzie na sercu i że mogę wszystko to poruczać też Bogu i po prostu przekazywać innym, żeby się po prostu tym brudem nie tarzali w tym brudzie.
Dziękujemy za to świadectwo. Tutaj jeszcze też jest, chyba na ulicy Andrzeja Brody też jest taki napis, wróżka. Także zapraszamy siostrę i tą drugą siostrę, żeby jakoś, bo też nas to trochę tak naprzeciwko targowiska, też tam jest taki właśnie napis. Kiedyś też modliłem się o, bo była taka budka nad stawem i tam też przyjmowała niby wróżka, ale później tak się stało, że ktoś tą budkę wrzucił do stawu i później się skończyło, już nie było tej budki. Także jak widzimy właśnie takie rzeczy, to dobrą rzeczą jest właśnie modlić się taką modlitwą stawienniczą. U Boga jest wszystko możliwe. Także różne rzeczy się właśnie w tym naszym kraju też dzieją na temat tego okultyzmu. Ludzie są przesądni i nawet taki kiedyś, jak dostałem pierwszego malucha na talon i kiedy go rejestrowałem, nie wiem, czy to kiedyś też mówiłem, to ta pani w Wydziale Komunikacji taka była zmieszana, bo akurat wyszedł końcówka 13 numer, BBN 4113 i co ja na to teraz? I mówi, no jeżeli to zmienimy to, ale ja mówię, nie, proszę to zostawić. Proszę to zostawić. Ja nie jestem przesądny, ja jestem szczęśliwy, że urodziłem się też 13, że moje dzieci, dwoje też 13 są urodzone, także i też po prostu i zostawiła to. I tylko trzeci synek się też by się urodził 13, ale dwa dni przedtem się urodził, 11. I miałbym troje dzieci, co by się urodziło 13 i ojciec 13, no a tak jest dwoje dzieci 13. Ale także nie jesteśmy przesądni ani na liczby, ani na inne rzeczy, na wróżki. Także Bóg nas z tego uwolnił i chwała Mu za to, że On jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. A teraz poproszę pastora o dalsze wykłady słowa.
Tak, to jest prawdą, bracia i siostry, że my wierzący ludzie nie musimy się ze wszystkim zgadzać, co napotykamy, z czym się spotykamy. Możemy się pewnym okolicznościom, sytuacjom przeciwstawiać. I to, o czym słyszeliście, jest tego dowodem, że jeśli wierzący ludzie pewnym sytuacjom, okolicznościom się przeciwstawią, to te okoliczności, te sytuacje się zmieniają. Ja pamiętam świadectwo pewnych ludzi, nie pamiętam tylko, czy to był Szczecin, czy to było Świnoujście, ale tam gdzieś ktoś urządził dom, no powiedzmy tak jak to było, to był dom publiczny, z tym, że ponieważ nie wolno tego oficjalnie tak nazywać, to agencja towarzyska to miała być i taki był szyld, no ale wiadomo, co się tam odprawiało, co tam było. I grupa wierzących ludzi, kiedy zauważyła, że taki napis się pojawił, podjęła decyzję, że będą się modlić i będą się sprzeciwiać temu duchowi rozwiązłości, jaki tam się wdarł, jaki tam ma miejsce. Nie pamiętam dokładnie, ile ta modlitwa trwała, ale jednej nocy ten dom się zapalił i się spalił i tyle po nim pozostało. No więc powiadam, że my jako wierzący ludzie nie musimy się ze wszystkim zgadzać. Ja już tu kiedyś też mówiłem, że przed laty działał w Polsce, on nadal działa, ale nie w Polsce, taki okultysta zwany Kaszpirowskim. Gdzieś tam z Rosji pochodził, ze Związku Radzieckiego i przyjeżdżał tu do Polski i zawsze się gdziekolwiek przyjeżdżał, gromadziły tłumy ludzi, bo hipnotyzował, bo patrzył takim szklanym wzrokiem i hipnotyzował ludzi w ten sposób tak, że podobno uzdrawiał na krótką metę, a potem te choroby wracały ze zdwojoną mocą. Także miał program w telewizji, jeśli pamiętacie. Ja nie oglądałem, bo jego wzrok był tak nieprzyjemny, że nawet nie chciałem patrzeć na jego wzrok, ale wiem, że miał program w telewizji, to chyba dość często ten program regularnie miał w telewizji. I opowiadał mi jeden z pastorów, który no jest pastorem i do tej miejscowości, gdzie jest pastorem, właśnie miał przyjechać Kaszpirowski, plakaty, ogłoszenia. No i on, ten pastor, postanowił, że pójdzie tam na ten seans Kaszpirowskiego tylko po to, żeby się modlić. I kiedy przyszedł na tę salę, usiadł sobie na samym końcu sali, ludzie garnęli się, wchodzili, sala się zapełniła, a on siedział gdzieś tam na końcu tej sali i w duchu się modlił. Panie, nie dopuść do tego, aby cokolwiek tutaj się wydarzyło. Nie dopuść, ja się sprzeciwiam temu duchowi. Ja związuję moc tego ducha okultyzmu, hipnozy, którą się posługuje ten człowiek. No i tak sobie siedział i tak, powiedzmy sobie, modlił się w duchu, sprzeciwiając się temu, co tu miało się wydarzyć. No i w końcu wyszedł Kaszpirowski, taki powiedzmy rozluźniony i zaczął tam coś opowiadać, no tym wzrokiem swoim wodzić po ludziach i w pewnym momencie się zatrzymał i mówi: jest tu jakaś przeszkoda. Nie mogę niczego uczynić, nie mogę się przebić, nie mogę przełamać tej przeszkody. Jest tu jakaś przeszkoda. A tamten siedząc, no cieszył się z tego, że jest tu taka przeszkoda. Wiedział było, o kogo chodzi, że on jest tą przeszkodą i mówi: nie, ja nie wyjdę stąd. To ty musisz wyjść stąd. A więc zachęcony jeszcze bardziej tym, że co usłyszał, jeszcze bardziej się sprzeciwiał temu duchowi wróżbiarstwa, hipnozy, czarowania i tak dalej. No i on w końcu skapitulował i mówi: wybaczcie, ale nie wiem, co się dzieje, ja tutaj niczego zrobić nie mogę, ja czuję się tutaj związany, ja się czuję tutaj skrępowany, ja nie mogę tutaj zrobić tego, co robię w innych miejscach. No i wszystko się skończyło klęską, I ludzie zaczęli wychodzić, tam jedni narzekali, inni coś tam jeszcze, nawet powiedzmy złożyczyli mu, że przyszli, zdaje się, że nawet bilety wykupili, a nic się nie mogło wydarzyć. No i kiedy już wszyscy wyszli, to pastor mówi, ja podszedłem tam gdzieś za kuluary, gdzie on się tam przebierał, czy tam się przygotowywał do odjazdu i mu powiedziałem, czy pan wie, dlaczego nic się nie wydarzyło? Nie wiem. Dlatego, że ja tu byłem i tam w imieniu Jezusa na sali siedząc sprzeciwiałem się temu duchowi, który przez Pana działa. I mówi, że tak się wściekł, że o mało go nie pobił, ponieważ no, zorientował się, że ma do czynienia z wierzącym człowiekiem, który poprzez sprzeciw duchowy uniemożliwił mu wykonywanie jego praktyki. No więc słyszycie, że tak trzeba, tak trzymać, taką postawę trzeba zajmować. To się zgadza, że na tyle, na ile my wierzący ludzie się zgodzimy, tyle się wydarzy. Jeśli my się nie zgadzamy, to też to nie może się wydarzać. A zatem, jeśli bracie, jest tam gdzieś napis wróżka, to rzeczywiście weź specjalistkę, siostrę, która... No i bujujcie i walczcie w takim razie z tym duchem wróżenia, żeby i ona zbankrutowała, żeby się tam klienci nie pokazywali, żeby ich ubywało i żeby splajtowała. No więc to wy wierzący w Ustroniu, na ile pozwolicie, na tyle ta wróżka będzie tutaj miała, tyle będzie miała do powiedzenia. A zatem wiecie już, co macie robić, bo macie już doświadczenie wynikające także i z tego świadectwa. Za nami, albo inaczej, mówimy o różnych sposobach atakowania przez Królestwo Ciemności. I pamiętacie, cośmy powiedzieli, że Królestwo Ciemności atakuje różnymi sposobami. Chce zdobyć nasze oczy, by je zanieczyszczać, chce zdobyć nasze uszy, by je kalać, chce zdobyć nasz język, by przez nasz język się w jakiś sposób manifestować. A ostatni wtorek mówiliśmy o atakowaniu przez różnego rodzaju praktyki okultystyczne, a więc wróżenie, a więc różne praktyki okultystyczne, o czym była tutaj mowa w ubiegły wtorek. Ale dzisiaj chciałbym pójść dalej, nie będę przedłużał powtarzania, pójdziemy dalej, będziemy poszukiwać kolejnych sposobów, prób atakowania mocy ciemności, Królestwa Ciemności w ludzi zarówno niewierzących, ale także zdarza się, że i wierzących. To, że ktoś mówi, ja jestem na nowo narodzony, albo uważa się za wierzącego człowieka, to jeszcze go w 100% nie zabezpiecza przed atakami wroga. Jeśli wróg się odważył atakować samego Pana Jezusa Chrystusa, no to musimy sobie uświadomić, że także odważa się atakować i nas. Bo jeśli by nas nie atakował, no to skądżeż by się miało wziąć to wezwanie, czy miałoby sens to wezwanie, staczaj bój, podejmij bój, gdyby wróg nas nie atakował? Wróg nas atakuje, dlatego apostoł Paweł wzywa nas do tego, abyśmy podejmowali bój i abyśmy dali odpór diabłu. Gdyby nas nie atakował, nie byłoby tego wezwania, żeby dać odpór diabłu. Ale apostołowie byli tego świadomi, że i ludzie wierzący będą w różny sposób atakowani, dlatego wzywają nas, abyśmy dawali odpór. W jaki sposób dawać odpór, o tym będziemy mówić już na samym końcu. Na samym końcu któregoś dnia, kiedy omówimy sposoby atakowania przez wroga. Dzisiaj, jak powiedziałem, będziemy poszukiwać kolejnych sposobów atakowania przez Królestwo Ciemności. Może będziecie zaskoczeni, że dzisiaj powiem, iż wróg atakuje także poprzez choroby, a więc posługuje się narzędziem, jakim jest choroba. Tak, tak, wróg także trzyma gdzieś w swoim ręku narzędzie, jakim jest choroba. I przypuszczam, że większość z was czytała, a jeśliście nie czytali, toście słyszeli o dramacie bogobojnego człowieka, sprawiedliwego człowieka, jakim był Hiob. W związku z tym proszę, otwórzcie może raz jeszcze tę księgę. Jest to strona 548, Księga Hioba. I może raz jeszcze zapoznajmy się z biografią, z historią, z tym wydarzeniem, a to dlatego, aby zobaczyć, że przyczyną jego dramatu, straszliwego dramatu, był atak szatana, a szatan posłużył się tutaj chorobą. Oto mam przed sobą otwartą Księgę Hioba, rozdział pierwszy, i w wierszu pierwszym jest mowa o tym, jakie było życie Hioba, jak wyglądało życie Hioba. Wsłuchajcie się w opis życia Hioba. Nie jeden z nas, nie jeden człowiek życzyłby sobie, żeby tak nas Bóg postrzegał, żebyśmy w oczach Boga tak wyglądali i taką mieli opinię, jak ten świątobliwy człowiek w ziemi Uz. I oto czytamy, że był mąż w ziemi Uz imieniem Hiob, a mąż ten był nienaganny. Czyż to nie piękne świadectwo? Czyż nie wspaniała opinia o Hiobie? A mąż ten był nienaganny. Nienaganny. Dalej czytamy, że był prawy. To znaczy postępował w sposób prawy. Dalej czytamy, że był bogobojny. Czyż to nie piękne świadectwo, że był bogobojny? Czyż nie piękne jest to świadectwo dalej mówiące o Hiobie, że był stroniący od złego? Wspaniałe świadectwo. Cztery jakby filary, na których oparte było życie Hioba. Nienaganny, prawy, bogobojny i stroniący od złego. A więc wspaniały fundament, na którym budował swoje życie Hiob. Dalej, jeśli byśmy czytali o Hiobie, to byśmy się także dowiedzieli, że Hiob nie tylko dbał o swoją świętość, nie tylko on jako Hiob zabiegał o swoją świętość. On był także ojcem, miał synów i miał córki. I dalej, gdy czytamy, zauważamy, że bardzo leżała mu na sercu także świętość jego rodziny, jego synów i jego córek. Dlatego ilekroć razy jego synowie i jego córki, powiedzmy, sprawiały sobie jakąś tam ucztę, jakąś zabawę, coś tam, to on wstawał wcześnie rano jako ojciec, przed świtem wstawał jako ojciec i modlił się o swoje dzieci, aby Bóg im odpuścił, jeśli tam gdzieś zgrzeszyły podczas tej zabawy, podczas tych uroczystości. A więc, bracia i siostry, to jest także wspaniały dopisek do świadectwa Hioba, że on troszczył się, modlił się o swoje dzieci. Kładę nam wszystkim na serce tę postawę. Postawę wobec naszych dzieci. Niech nasze dzieci nie schodzą z naszych ust podczas modlitwy. Módlmy się, tak jak on się modlił. I powiadał, może zgrzeszyli moi synowie, znieważyli Boga w swoich sercach. I tak czynił Hiob zawsze. Taka była jego postawa. Rzeczywiście przykładny człowiek. Przykładny, jeśli chodzi o osobiste życie i przykładny, jeśli chodzi o swoje rodzinne życie. No i oto dalej czytamy od wiersza szóstego. Czytamy od wiersza szóstego, że jednego dnia, zdarzyło się to pewnego dnia, że synowie Boży, czyli aniołowie, bo synowie Boży to jest nazwa aniołów, przybyli, aby zdać raport przed Bogiem. Wędrowali po ziemi, a więc przemieszczali się z krańca w kraniec, wędrowali po ziemi, a po teraz przyszli, aby zdać sprawozdanie Bogu. I zdarzyło się, że między nimi, jak mówi wiersz 7 i dalsze, i wiersz 8, że między tymi aniołami bożymi, między synami bożymi, aniołami dobra, światłości, znalazł się także i szatan. Jeszcze wtedy, jak powiadają bibliści, miał on dostęp do tronu Bożego. Niektórzy mówią, że ciągle ma jeszcze dostęp do tronu Bożego, że będzie zrzucony stamtąd dopiero w okresie wielkiego ucisku. Trudno mi jest powiedzieć w 100%, czy szatan ciągle ma dostęp do tronu Bożego, czy też nie. No w każdym razie tutaj szatan miał dostęp do tronu Bożego. I oto Bóg zwraca się do niego z pytaniem. Skąd przychodzisz? Co widziałeś? I on mówi, wprost mówi, ja wędrowałem po całej ziemi. Wędrowałem po całej ziemi. I tu jest pewna bardzo ważna myśl, o której warto pamiętać, mówiąca o tym, że choć wróg szatan chciałby wyglądać w oczach naszych jako wszechmogący, wszystko wiedzący, wszechpotężny, to w istocie takim on nie jest. Bo popatrzcie, żeby być tam czy być tam, on musiał tam dojść, on musiał tam zawędrować. On musiał tam dojść, żeby to zobaczyć, co się tam czy to się tam dzieje. Dlatego wędrował z jednego miejsca na drugie. Bóg nie musi wędrować, Bóg bowiem widzi wszystko i wszystko jest otwarte przed Jego oczami i wszystko jest obnażone przed Jego oczami. Bóg nie musi iść do Ameryki, żeby zobaczyć, co się dzieje w Ameryce. Bóg nie musi udawać się do Chin, żeby zobaczyć, co się dzieje w Chinach. I Bóg nie musi przychodzić do Polski, żeby widzieć, co się dzieje w Polsce. Bóg wszystko widzi. Wynika z tego, co się tutaj wydarzyło, że szatan takich możliwości nie ma. Bo w wierszu siódmym na końcu jest powiedziane, wędrowałem po ziemi, przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. A Bóg jest naraz wszędzie. Bóg jest i w Ameryce dzisiaj, i w Chinach dzisiaj, i w Australii dzisiaj, i w Ustroniu dzisiaj. On jest bowiem wszechmogący. Jedynie Bóg jest wszędzie obecny, jedynie Bóg jest wszechmogący, jedynie Bóg jest wszystko widzący. Także jeśli nawet szatan jawi się komuś, chciałby być traktowany jako wszechmogący, to jest kolejne jego kłamstwo. No i wtedy, kiedy mówi o tym, że wędrował po ziemi, przechadzał się wzdłuż i wszerz, Bóg nagle go pyta, a czy ty zauważyłeś, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? Czy zauważyłeś, że nie ma mu równego na ziemi? Mąż to nienaganny i prawy i bogobojny i stroniący od złego. Coś wspaniałego, popatrzcie. Bóg się chełpi, że ma takiego człowieka na ziemi. Bóg się chełpi z takiego życia Hioba na ziemi. Bóg jakby mówi, a czy ty widziałeś tego sprawiedliwego człowieka? Czy ty go widziałeś? Czy widziałeś jego przykładne życie? Czy widziałeś jego bogobojność, jego prawość? Widziałeś, jak stroni od złego? Tak, Bóg się chełpi Hiobem. I to mi także podpowiada pewną myśl, że Bóg się chce także przed aniołami chełpić i naszym życiem. Bóg chce przed aniołami, przed synami bożymi, tak tutaj nazwanymi, się chełpić tobą i mną. Tobą i mną. Tak jak potrafią się chełpić ojcowie swoimi przykładnymi synami. Tak jak potrafią się chełpić matki swoich przykładnych dzieci. Tak Bóg chce się chełpić przed całymi niebiosami naszym przykładnym życiem. Ale pewnie Bóg też jest zasmucony, Jego oblicze jest zasmucone, kiedy nie może z powodu naszego niewłaściwego życia. Chciałoby się więc zaapelować. Dajmy Bogu taką możliwość, stwórzmy Bogu taką możliwość. Naszą świętością, naszym czystym życiem, bogobojnym życiem, aby Bóg się nie musiał nas, swoich synów i córek, wstydzić, ale mógł się nami chwalić. Ale mógł powiedzieć, czy ty widziałeś? Czy wy, aniołowie, widzieliście, widzicie tego człowieka, który mieszka tam w Ustroniu? Czy widzicie Jego prawość? Czy widzicie Jego świętość? Czy widzicie Jego godziwość? Czy widzicie Jego bogobojność? Ja myślę, że za tym stoi jeszcze coś więcej. Jeśli tak, to od razu Bóg pewnie oddelegowuje tych aniołów. Chrońcie mi Go jak źrenicy oka. Czy też tak myślicie? Jeśliście tak nie myśleli, to zacznijcie tak myśleć. Bo to jest biblijne. Chrońcie mi Go jak źrenicy oka. Bo kto się Jego dotyka, dotyka się źrenicy mojego oka. No i tak właśnie Bóg postępował. Tak tutaj Bóg czyni. No ale szatan jest szatanem. No mówi coś za coś. On tu mówi w ten sposób, skóra za skórę. Ale to chodzi o to, no coś za coś. No tak go obdarzasz, tyle dałeś mu dobytku, tyle bogactwa, dałeś mu zdrowie, ma żonę, ma synów. Wszystkiego opływa we wszystko, no to któż by ci za takie błogosławieństwo nie służył? Ale spróbuj mu tylko zabrać co nieco z tego, co ma. I resztę już wiecie. Bóg mówi, dobrze, przekonasz się. Bóg wierzył Hiobowi, Bóg wierzył w Hioba. Bóg wierzył, że Hiob się nie załamie. Bóg miał zaufanie do Hioba. I bracia i siostry, nie każdemu dana jest łaska znoszenia doświadczenia. Nie każdy jest dopuszczany do pieca. Dopuszczany do pieca, do doświadczenia jest ten, komu Bóg ufa, że on to przetrzyma. Dlatego Bóg mówi, no dobrze, przekonasz się. Będzie ci wstyd. Jeśli się przekonasz, że Hiob mimo wszystko nie będzie narzekał, nie będzie bluźnił. No i pamiętacie, co się dalej wydarzało. Bo dalej czytamy, że Hiob jednego dnia stracił cały swój dobytek, stracił synów, dzieci swoje. No ale diabeł nie ustępował. I właśnie w drugim rozdziale jest mowa o tym, o czym mówimy. Jest mowa o tym, że znowu wrócił szatan i znowu Bóg go pyta, no i co? I widzisz? Wstydź się, chciałoby się powiedzieć. Wstydź się, bo mówiłeś, że Hiob zacznie bluźnić, że Hiob odwróci się, że Hiob przestanie mi wierzyć. A wstydź się teraz, widzisz, wszystko stracił, a jednak trwa. No tak, ale zabierz mu tylko zdrowie. No, wiersz 5 z 2 rozdziału. Lecz wyciągnij tylko rękę, dotknij jego kości i jego ciała, a na pewno będzie ci złorzeczył w oczy. Jaki jest pewny tego, co mówi. Jaki jest przekonany, że Hiob to uczyni. I żeby znowu udowodnić szatanowi, że nie ma racji, że się myli, że jest kłamcą, oszczercą, rzekł Pan do szatana. Jest w twojej mocy. Proszę bardzo. Możesz dotknąć jego ciała. Nie wolno ci tylko dotykać jego życia. Bo Bóg jest Bogiem, dawcą życia i diabłu nie wolno tego, co Bóg dał, poruszać. No i co się stało? Odszedł szatan z przed oblicza Pana i dotknął Hioba złośliwymi wrzodami od stóp aż do głowy. Wtedy ten wziął sobie skorupę, aby się skrobać i siedział w popiele. No więc w jaki sposób szatan tu zaatakował Hioba? Poprzez chorobę. Nie będę tej powieści już dalej snuł, bo znacie ją doskonale. Nie chodziło o to, żeby pokazać, że szatan atakuje także posługując się chorobą. Ale pocieszające jest to, że on nie może tego zrobić bez przyzwolenia czyjego? Bożego. Bez przyzwolenia Boga. Szatan nie mógł tego zrobić bez przyzwolenia Bożego. A jeśli Bóg to dopuścił, to przyświecał mu cel. Czy się domyślacie, jaki cel? Bóg poprzez to doświadczenie chciał przygotować Hioba na dwójnasobne błogosławieństwo. Przypuszczam, że gdyby Hiob przez ten piec nie przechodził i został obdarzony tym dwójnasobnym błogosławieństwem, to mógłby wpaść w zarozumiałość. Bo tak jak się to mówi, uderzyłaby mu być może woda sodowa do głowy, tak jak wielu ludziom woda sodowa uderza do głowy. I żeby mu ta woda sodowa do głowy nie uderzyła, ale żeby nadal pozostał skromnym, uniżonym człowiekiem, bo wtedy, gdy Bóg mu da dwójnasobne błogosławieństwo, musiał przejść przez tą dolinę doświadczenia. Ale gdybyśmy przeszli do ostatnich rozdziałów Księgi Hioba, to byśmy się dowiedzieli, że Hiob otrzymał w dwójnasób więcej niż miał. I synów, i córki, i tak dalej, i tak dalej. I teraz jeszcze jedną myśl w nawiązaniu do niedzielnego mojego zwiastowania. Pamiętacie, o czym mówiliśmy? Kto był? O lisach i liskach. Lisach w postaci szemrania. Widzicie, jak tu bardzo diabeł pracuje nad tym, żeby Hiob zaczął szemrać? Nawet żona jego przychodzi i mówi, no złożysz w końcu temu Bogu. A on się do niej odzywa, no tak jak się odzywa. W każdym razie Bóg, Hiob nie odważył się złorzeczyć. Nie dopuścił tego lisa, o którym mówiliśmy w niedzielę. A więc fakt pozostaje, bracia i siostry, faktem, że ta choroba, która się pojawiła w ciele Hioba, została niejako zniesiona, sprowadzona, został Hiob zaatakowany tą chorobą z woli diabła. Z woli diabła, ale jeszcze raz powtarzam, tym, którzy Boga miłują, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. I w tym wypadku mamy tego świadectwo. Hiob na końcu otrzymał dwójnasobne błogosławieństwo, czego nie miał na początku. Dalej zobaczmy jeszcze inne przypadki potwierdzające, że diabeł posługuje się także i współcześnie, i w Nowym Testamencie chorobą. Otwórzcie, kochani, Ewangelię Łukasza, według świętego Łukasza, 13 rozdział. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 13. Rozdział 13 i popatrzmy na fragment od 10 wiersza. A więc 13 rozdział Ewangelii Łukasza od 10 wiersza. A nauczał w jednej z synagog w sabat. A oto była tam kobieta od 18 lat cierpiąca, pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. A Jezus, ujrzawszy ją, przywołał ją i rzekł do niej: kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. I położył na nią ręce, i zaraz wyprostowała się i chwaliła Boga. A odpowiadając przyłożony bóżnicy, oburzony, że Jezus uzdrowił w sabat, rzekł do ludu: jest 6 dni, kiedy należy pracować. W te dni przychodźcie i dajcie się uzdrawiać, a nie w dzień sabatu. Odpowiedział mu Pan i rzekł: o błudnicy, czy nie każdy z was odwiązuje w dzień sabatu swego wołu, czy osła od żłobu i nie wyprowadza ich do wodopoju? A czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od 18 lat, nie należało rozwiązać od tych pęt w dniu sabatu? Kto był przyczyną cierpienia tej kobiety, że chodziła zgięta i nie mogła się wyprostować, żeby popatrzeć w niebo? Kto sprawił jej komplikacje, prawdopodobnie z kręgosłupem? Kto to zrobił? No, jest świadectwo Pana Jezusa bardzo wyraziste. Szatan to zrobił. Szatan był sprawcą tego problemu. Szatan był sprawcą tej choroby. Dlatego Jezus postępuje w przypadku tej choroby bardzo zdecydowanie. Wkłada ręce i nakazuje tej chorobie, aby opuściła jej ciało, aby została od niej uwolniona. To nasuwa nam pewne myśli, że czasem trzeba przeciwko chorobie wystąpić z autorytetem. Trzeba się sprzeciwić chorobie. Trzeba nakazać chorobie, aby wyszła. Jeśli mamy rozeznanie, że przyczyną choroby jest atak szatana, to nie ma absolutnie powodu, żeby się zabawiać w nim w białych rękawiczkach. Trzeba mu się absolutnie zdecydowanie przeciwstawić, bo w przeciwnym wypadku on się, że tak powiem, no nie odczepi, nie odejdzie. Popatrzmy na kolejne jeszcze zachorowania spowodowane przez atak szatana. Popatrzcie w tej samej Ewangelii, w Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale, w 14 wierszu jest podobny przypadek. Jest również przypadek podobny, z tym, że nie było to już tym razem jakieś zgięcie, problem z kręgosłupem, ale co innego. W 14 wierszu czytamy tak. I wypędzał demona, który był niemy. A gdy demon wyszedł niemy, przemówił. I tłum zdumiał się. O czym mówi nam ten wiersz? Ten wiersz nam mówi, że jakiś człowiek, nieokreślony z imienia, jakiś człowiek, no, został zaatakowany przez demona, który spowodował, że ten człowiek był niemy, a więc nie mówił, nie miał zdolności mówienia. I gdy Jezus zgromił tego demona, chciałbym tutaj także zauważyć, wypędzał, to znaczy, że jakiś czas to trwało, bo taka jest prawda, niekiedy demon ustępuje natychmiast, ale niekiedy trzeba staczać z nim przez dłuższy okres walkę, bój. I tutaj jest sugestia, że Jezus wypędzał, być może mówił raz, wyjdź demonie z niego i nie było efektu. Być może musiał powiedzieć, wyjdź demonie z niego. Być może też nie było efektu, wypędzał, a więc jakiś czas to trwało, ale w końcu demon wyszedł. A kiedy demon wyszedł, znikła przyczyna niemoty, niemy człowiek przemówił. Czy zgadzacie się ze mną, że ten człowiek został zaatakowany przez demona niemoty? Oczywiście, nie ma co do tego wątpliwości. Popatrzmy może na jeszcze inny przykład. W Ewangelii Marka, w rozdziale dziewiątym jest podobny przypadek. W dziewiątym rozdziale, wierszu 17 i wierszu 25. Ten przykład wszyscy doskonale znacie, bo chodzi tu o ojca, który przyprowadził do Pana Jezusa swojego syna cierpiącego na epilepsję. Ale Pan Jezus wraz z niektórymi uczniami był na górze i w związku z tym uczniowie nie mogli sobie z tym przypadkiem poradzić. Ale czytajmy ten wiersz 17. Wtedy odpowiedział mu jeden z ludu Jezusowi, nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie syna mego, który ma ducha niemego. A wiersz 25. A Jezus, widząc, że tłum się zbiega, zgromił ducha nieczystego i rzekł mu, duchu niemy i głuchy, nakazuję ci, wyjść z niego i już nigdy do niego nie wracaj. Czy zauważyliście postawę Pana Jezusa w tej sytuacji, skoro stwierdził, że ta choroba była spowodowana przez ducha niemego i głuchego? A więc ten chłopak nie tylko cierpiał na epilepsję, o czym będziemy jeszcze mówić, ale przy tym jeszcze był niemy i jeszcze był głuchy. Niemy i głuchy, a więc jak gdyby nałożone nieszczęście. I znowu Jezus, widząc, co się dzieje, nie jakoś pokornie tutaj się ustawia, tylko jakby z autorytetem nakazuje, wyjdź z niego. A ważne jest także, i już nigdy do niego nie wracaj. Bo jak wiecie, demony mają to do siebie, że kiedy wyjdzie demon z człowieka, to pamiętacie, co Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, czy nie pamiętacie? Że chodzi po miejscach bezwodnych, poszukując, a jeśli nie znajduje odpowiedniego miejsca bierze 7 gorszych niż on sam i wraca do tego człowieka, do którego wyszedł, z którego wyszedł. A więc odpowiedzialność uwolnionego człowieka polega także i na tym, żeby nie dopuścić do ponownego wejścia. Ktoś, kto pił, wystarczy, że sięgnie po jeden kieliszek, 7 gorszych w niego wstępuje. Zgadzacie się ze mną? Ktoś, kto nie zabiega o to, żeby nie dopuścić, to może się stać jeszcze coś gorszego. Dlatego Jezus nie tylko wypędził tego demona, ale jednocześnie nakazał, żeby ten demon już nigdy więcej do niego nie wracał. A więc nie ulega wątpliwości, że niektóre choroby są spowodowane właśnie przez duchy demoniczne, przez samego szatana. Moglibyśmy jeszcze czytać w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale, w 22 wierszu, gdzie także jest mowa o ślepocie i niemocie. Mateusz 12 rozdział, 22 wiersz. Mateusz 12 rozdział, 22 wiersz. Tutaj podobnie czytamy. Wtedy przyniesiono do niego opętanego, który był ślepy i niemy. Uzdrowił go tak, że odzyskał mowę i wzrok. Opętany. A dlatego, że był opętany, był jednocześnie i ślepy, i niemy. Jezus uzdrowił go i gdy ten demon wyszedł, ten człowiek odzyskał i mowę, i wzrok. W Ewangelii Łukasza w 13 rozdziale od 10 do 11 wiersza jest mowa o głuchocie i niemocie. A więc mówiliśmy najpierw o samej niemocie, przed chwilą mówiliśmy o ślepocie i niemocie, a teraz możecie tam znaleźć głuchotę i niemotę. A więc różne są te układy, te choroby, którymi szatan atakuje. W Ewangelii Mateusza w 17 rozdziale, już o tym wspominałem, spotykamy człowieka, który cierpiał na epilepsję z powodu demonicznego ataku, z powodu zaatakowania przez demona. I w 17 rozdziale od 14 wiersza czytamy: i gdy przyszli do ludu, przyszedł do niego człowiek, upadł przed nim na kolana i rzekł: Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epileptykiem. I potem dalej czytamy, że Jezus zgromił tego ducha i ten człowiek został uzdrowiony. A więc szatan atakuje nas, atakuje ludzi, bracia i siostry, także chorobami. A zatem atakuje ich chorobami. A skoro macza w tym palce, to trzeba się modlić. Jeśli ciało nasze jest nawiedzane chorobą, słabością, trzeba się modlić, żeby zrozumieć, co jest przyczyną tej choroby. Co jest przyczyną? Jeśli to jest przyczyna naturalna, to oczywiście inna jest nasza postawa. To wtedy szukamy pomocy na drodze naturalnej. Możemy w naturalny sposób szukać pomocy. Albo zażywając lekarstwa, idąc do lekarza, korzystając z ich mądrości. A więc w ten sposób możemy to robić. Możemy się oczywiście modlić, prosząc Pana, by nam pomógł przełamać atak tej choroby. Ale jeśli mamy wrażenie, świadomi jesteśmy, że jest to atak demoniczny. Nie każda choroba jest spowodowana atakiem demonicznym, szatańskim. Nie każda. Byłaby to przesada, gdybyśmy tak myśleli. Gdybyśmy każde kichnięcie z powodu kataru uważali, że to jest demon. Gdybyśmy każdą grypę uważali, że to jest demon. No ale nie możemy zaprzeczyć, że niektóre choroby to jest źródłem niektórych chorób, jest atak diaboliczny, demoniczny. To wtedy, w takich przypadkach, na nic się zda pigułka, na nic się zdadzą lekarstwa, bo demony na to nie reagują, bo diabeł na to nie reaguje. Wtedy trzeba postąpić tak, jak bardzo często postępował Jezus. Nakazać, aby ta choroba ustąpiła. W imieniu Jezusa nakazać, aby choroba ustąpiła. Będziemy jeszcze o tym mówić więcej, kiedy będziemy mówić o walce przeciwko atakom szatańskim, ale to, tak jak mówię, na koniec, po omówieniu tych zagadnień związanych ze sposobami atakowania. Wierzący ludzie muszą się nauczyć także staczać bój staczać bój i w imieniu Jezusa sprzeciwiać się, gromić, nakazywać, umilknij, wyjdź i tak dalej. No, możecie sobie przypomnieć, zresztą będziemy o tym może za chwilę mówić, a więc nie uprzedzajmy faktów. A więc diabeł atakuje poprzez choroby. A diabeł atakuje także jeszcze w inny sposób. Poprzez zadręczanie. Poprzez niepokoje i zadręczanie. A więc on nie jest zainteresowany naszym spokojnym, błogim życiem. On gotów jest zrobić wszystko, żeby zadręczać ludzi. I spróbujcie odnaleźć może też niektóre miejsca, żeby się co do tego przekonać. Ewangelia Mateusza, 15 rozdział, wiersz 22. Ewangelia Mateusza, 15 rozdział, wiersz 22. Może 21, 22. I wyszedłszy stamtąd, udał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu. I następny wiersz wyświetlimy. I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida, córka moja jest okrutnie, dręczona. A więc diabeł dręczy ludzi. Diabeł dręczy ludzi różnymi sposobami, także usiłuje dręczyć ludzi. I ta kobieta stwierdziła, że jej córka jest okrutnie dręczona przez demona i przyszła z tym problemem do Pana Jezusa. Obawiam się, że i dzisiaj jest wielu ludzi przez niego dręczonych. Otwórzcie jeszcze Ewangelię Łukasza, żeby znaleźć potwierdzenie tego, że ludzie są dręczeni przez, mogą być dręczeni przez demony. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, 18 wiersz. Szósty rozdział, 18 wiersz. I w 18 wierszu czytamy tak o to, że Jezus, kiedy przybył z Tyru i Sydonu i tam zaczął uzdrawiać, a w wierszu 18, a także dręczeni, słyszycie? A także dręczeni przez duchy nieczyste byli uzdrawiani. I znowu tu spotykamy ludzi, którzy byli dręczeni przez duchy nieczyste. A zatem diabeł także posługuje się taką bronią przeciwko ludziom, jaką jest dręczenie. I jeszcze jeden fakt zawarty w Dziejach Apostolskich, w rozdziale 5, wierszu 16. Rozdział 5, wiersz 16. Popatrzcie, o czym, co czynili apostołowie, co się wydarzało w Dziejach Apostolskich. Oto w 5 rozdziale, w 16 wierszu czytamy, że również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, i wszyscy oni zostali uzdrowieni. A więc tu także jakieś formy dręczenia. Nie są one wyszczególnione, nie są one przedstawione, nie są one opisane, ale byli tu ludzie w jakiś sposób przez demony dręczone. I ciekawy jest wiersz, który mówi o odręczeniu. W oryginale Nowego Testamentu jest użyte słowo pascho, i to słowo greckie pascho oznacza dręczenie, dokuczanie, i to natury psychicznej, emocjonalnej i fizycznej. I tutaj, gdzie jest mowa o dręczeniu, występuje to słowo pascho. A zatem ci ludzie mogli być dręczeni w jaki sposób? W psychice. A więc byli atakowani w psychice, ich psychika była dręczona. Psychicznie atakowani. To, co może dzisiaj często mówią depresja, głęboka depresja, zatrważanie w umyśle, a więc atakowanie na psychikę, atakowanie na emocje. To znaczy, że ci ludzie byli jak wahadło zegara. Raz gotowi byli śpiewać Alleluja, a drugi raz zaciskali zęby ze złości. Bo raz tak, raz tak, niezrównoważeni w emocjach, ponieważ ich emocje były atakowane. No i atakowani fizycznie, a więc wszystkie jak gdyby elementy człowieka były atakowane. Psychika, emocje i ciało. W każdym razie szatan posługuje się także takim narzędziem jak dręczenie. Jak dręczenie. I ciekawe jest też, żebyście zwrócili uwagę, że i uczniów usiłował zadręczyć. W Ewangelii Marka w rozdziale czwartym znajdujemy opis wydarzenia, które wielokrotnie czytaliśmy i które doskonale znamy. Ale spróbujmy dzisiaj z tego właśnie kontekstu, z tego punktu widzenia zwrócić naszą uwagę na ten fragment. I rzekł do nich owego dnia, od 35 wiersza czytam. I rzekł do nich owego dnia, gdy nastał wieczór, przeprawmy się na drugą stronę. Opuścili więc lud i wzięli go z sobą tak, jak był w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. I zerwała się gwałtowna burza, a fale wdzierały się do łodzi, tak iż łódź się wypełniała. On był w tylnej części łodzi i spał na bezgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego, nauczycielu, nic się to nie obchodzi, że giniemy. I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza, umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. Popatrzcie teraz na to wydarzenie z tego właśnie punktu widzenia. Ci uczniowie nie wypłynęli, ponieważ tak chcieli. Oni wypłynęli dlatego, że Pan tego od nich oczekiwał. Pan to im nakazał. A więc oni wypłynęli, wypełniając wolę Bożą. Skoro wypełniali wolę Bożą, to mogli się spodziewać czego? No pokoju. Bo mówimy, że ci, którzy są w woli, wypełniają wolę Bożą, cieszą się pokojem. Natomiast ci, którzy idą wbrew woli Bożej, tak jak powiedzmy Jonasz uciekał wbrew woli Bożej, spotkała go burza. Ale to nie miało zastosowania w tym przypadku. Bo przecież oni wolę Bożą wypełniali, wolę Jezusa wypełniali. Właśnie dlatego, że wypełniali wolę Bożą, spotkało ich to, co ich spotkało. Bo czasem jest tak, że kiedy, bardzo często jest tak, że kiedy się podejmujemy, by wypełnić wolę Bożą, spotykają nas dręczenia, spotykają nas niepokoje, zadręczanie, spotyka nas sprzeciw ze strony wroga. A przecież moglibyśmy zapytać, ale dlaczego diabeł tak się bał? Dlaczego się bał tego przepłynięcia? Czyż mu to było, nie było, to powinno mu być przecież obojętne, czy oni są z tej strony łodzi, jeziora, czy z tamtej. Nie, on doskonale wiedział o czymś, czego uczniowie nie wiedzieli. Pan Jezus o tym wiedział, ale uczniowie tego nie wiedzieli. Co to było? Na czym to polegało? On wiedział, że tam na drugiej stronie jeziora, do którego Jezus kazał się przeprawić uczniom, znajduje się człowiek, w którym zamieszkuje 6000 demonów, cały legion. I on wiedział, że jeśli Jezus tam przyjdzie, jeśli tam dopłynie, jeśli uczniowie go tam przewiozą, to będzie miał problem. To będzie miał problem, bo 6000 jego sług, demonów, będzie musiało opuścić tego człowieka. I ten człowiek zostanie uwolniony. I ten człowiek będzie szczęśliwy. Dlatego zaraz na początku zaczynają się sprzeciwy. Czy doświadczyliście tego, że czasem, kiedy się czegoś podejmujemy, to spotyka nas sprzeciw? Bo diabeł wie, jaki będzie rezultat, jaki będzie koniec, jeśli my się nie wycofamy. Że będzie błogosławiony koniec, błogosławiony rezultat. Muszę wam powiedzieć, że wielokrotnie to przeżywam jako kaznodzieja. Zaproszony gdzieś do jakiegoś zboru na północy, na południu, na zachodzie, na wschodzie. Tak mi się nie chce jechać. Już za stary trochę jestem. pozbierać te kości, wsadzić do pociągu i jechać tam gdzieś aż na... Tak mi się nie chce. I niekiedy przychodzą mi takie myśli, napisz, że się źle czujesz. Napisz, że musisz być w zborze. Napisz, że sobie zbór bez ciebie nie poradzi. Podsuwam wam 1001 argumentów, żeby tylko nie... A jak już w końcu wsiądę w ten autobus, bo najczęściej autobusem wyjeżdżam ze Skoczowa do Katowic, a potem ładuję swoje ciało do pociągu, to tak jadę jak na ukrzyżowanie, jak to się mówi. No nie chce mi się, naprawdę mi się nie chce. Ale kiedy potem przyjeżdżam do zboru i przeżywamy Boże błogosławieństwo, wracam jak uskrzydlony. Wracam jak uskrzydlony. Ja nie wiem, co tam będzie, ale diabeł wie, co tam będzie, że będzie towarzyszyć tej usłudze błogosławieństwo. No i stąd robię wszystko, żeby zrobić moje nogi ołowianymi, żebym ledwo je odrywał od ziemi, żeby mi się nie chciało. I diabeł doskonale wiedział, co się wydarzy tu. Także nigdy się tym nie kierujcie, a właściwie to się kierujcie. Jeśli napotykacie na sprzeciw, to już dziękujcie Bogu, ponieważ na końcu będzie błogosławieństwo. I oto wypłynęli, prawda? Wypłynęli i nagle zerwała się gwałtowna burza. Uczniowie byli przerażeni, zaniepokojeni, jak gdyby nawet psychicznie byli zadręczeni. Burza. No on sobie śpi. On zupełnie się nami nie interesuje. Zupełnie mu na nas nie zależy. A my tu giniemy. No wyobrażacie sobie to zadręczenie? Wyobrażacie sobie ten niepokój? Czy my czasem nie odnosimy w niektórych momentach takiego wrażenia, że Bóg w ogóle nami się nie interesuje? Że jesteśmy osamotnieni, pozostawieni sami sobie w naszych przeżyciach? No w końcu obudzili go. W końcu go obudzili i jest tu zdumiewająca reakcja Pana Jezusa. Bo co czytamy? Że Jezus, gdy się obudził, rzekł, zgromił wiatr. Zgromił wiatr. No i można by było go posądzić o działanie wbrew rozumowi. No wyobrażacie sobie, jak byście zareagowali, gdybyście słyszeli, jak ktoś gromi wiatr. Albo gromi burzę, albo gromi deszcz. No, różnie byśmy pewnie pomyśleli. A Jezus zgromił wiatr. Jest tu, czytamy tu wyraźnie, że zgromił wiatr i rzekł do morza, umilknij. No, dlaczego zgromił wiatr? Jest oczywiste, że za tym wiatrem, który powodował zadręczenie uczniów, ktoś stał, bo przecież martwych przedmiotów, martwych rzeczy się nie gromi. No, śmieszne by to było, jakbyśmy ławkę gromili, jakbyśmy światło gromili, jakbyśmy coś w tym rodzaju. To byśmy wyszli na niespełna rozumu. Ale za tym wiatrem, inaczej mówiąc, ktoś dmuchał. Ktoś powodował, że ten wiatr powstawał. I tego kogoś Jezus zgromił. Zamilknij! I gdy ten pierzchnął, uciekł, nastała cisza. Nastała cisza. A więc kim była ta istota, która powodowała to zadręczenie, to przerażenie, to ten lęk u uczniów, którzy uważali, że koniec z ich życiem. Giniemy. Nauczycielu, my giniemy. Nic się to nie obchodzi. Ja jestem przekonany, że stał za tym wróg. Dlatego Jezus zgromił tego dręczyciela. A kiedy dręczyciel został zgromiony, nastąpiło wyciszenie. A więc wróg, moce ciemności, diabeł, królestwo ciemności atakuje nas także, powodując niepokój i zadręczenie. Bracia i siostry, my jako dzieci Boże powołani zostaliśmy do pokoju. Prawda? Do wolności. Do radości. Jak myślicie, kto powinien być najszczęśliwszym człowiekiem na świecie? Słucham? Chrześcijanie. Kiedyś się opowiadało, ja już nie wiem, czy ja to dokładnie powtórzę, A może spróbuję. Jeśli się pomylę, a ktoś z was zna ten przykład lepiej, to niech mi ewentualnie skoryguje. Pewien człowiek został wysłany przez cesarza chińskiego, który wszystko miał, a mimo to czuł się nieszczęśliwy. Miał pałac, miał sług, miał wszystko, no jak cesarz chiński, a jednak czuł się nieszczęśliwy. I przywołał jednego ze swoich sług i mówi: słuchaj, idź poszukaj w moim cesarstwie człowieka szczęśliwego i przyprowadź go do mnie tutaj do pałacu. Niech mi powie, gdzie leży tajemnica szczęścia. Dlaczego jest szczęśliwy? Może i ja się wtedy stanę szczęśliwy. I ten się wybrał i chodzi od wioski do wioski, od miasta do miasta, wszyscy z pochylonymi głowami, smutni jak noc, ciemno, nie ma ani jednego człowieka. Przychodzi do jednego pałacu, smutni, przychodzi do drugiego pałacu, smutni, idzie tam, sam smutek. Myślę, no i skąd ja przyprowadzę szczęśliwego człowieka do cesarza? Już taki zrezygnowany odchodzi, idzie, wraca i nagle słyszy, że gdzieś tam za wzgórza wydobywa się radosny śpiew. Ktoś idzie i śpiewa. A ja nie powiedziałem jednej rzeczy. Nie powiedziałem, że cesarz nie poprosił, żeby go przyprowadził, bo to już dawno nie mówiłem tego przykładu, więc mi wyleciało z głowy, tylko żeby wziął od niego koszulę i tę koszulę, żeby przyniósł, bo wierzyli Chińczycy, że jak się ubierze w tę koszulę szczęśliwego człowieka, że będzie szczęśliwy. No i w związku z tym słyszy ten radosny śpiew i biegnie za tym człowiekiem i mówi: hej człowieku, zatrzymaj się, ja widzę, że ty jesteś szczęśliwy. O tak, jestem szczęśliwy, dlatego śpiewam. Słuchaj, ja jestem posłańcem cesarza. Cesarz ozłoci cię, daj mu twoją koszulę. A ten stanął i mówi: problem w tym, że ja jestem tak ubogi, że nawet koszuli nie mam. A więc wierzący człowiek, czy ma, czy nie ma, powinien być szczęśliwy. Wróg robi wszystko, żeby tak zorganizować okoliczności wokół nas, żeby nas doprowadzać do właśnie takiego, do takiej świadomości zadręczenia, zaniepokojenia, przerażenia, przestraszenia. Ale postawa dziecka Bożego powinna w takich okolicznościach być bardzo wyrazista. Taka, jaką była postawa Pana Jezusa. Zgromić te trudne okoliczności. Zgromić je w imieniu Jezusa, o czym będziemy mówić. Zgromić je, nakazać im, aby umilkły, aby się wyciszyły. Tak jak to czynił Jezus. I wracam do tej myśli początkowej. Bardzo często jest tak, że na tyle, na ile my pozwalamy, tyle się dzieje. Gdyby Jezus nie zareagował, to nie wiadomo, co by się z tą burzą dalej działo, ale Jezus wiedział, co zrobić. To zadręczenie zgromu. To nie są wszystkie przeze mnie omówione ataki. Jeszcze na przyszły raz będziemy mówić o kolejnych, bo jest ich tutaj jeszcze raz, dwa, trzy, cztery. Mam jeszcze cztery inne sposoby atakowania, a potem sobie już powiemy o tym, jak się odpierać ataki szatana, jak się mu sprzeciwiać, co zrobić, żeby go od siebie oddalić, żeby mu nie pozwalać, by w jakikolwiek sposób nasze życie zadręczał. Ale o tym będziemy już mówić na kolejnym naszym spotkaniu. No. Niech was Pan błogosławi.